Zróbcie wszystko, cokolwiek syn mój wam powie. Ekscelencjo księże biskupie, czcigodni duszpasterze diecezjalni prawników, z księdzem prawatem krajowym duszpasterzem prawników, szanowni prawnicy, uczestniczący dzisiaj w swojej dorocznej pielgrzymce na Jasną Górę, bracia i siostry w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Niedawno w Moskwie nad główną bramą wjazdową do Pałacu Kremlowskiego w sposób wyjątkowo uroczysty umieszczono na stałe słynną ikonę Pantokratora. Przedstawia ona Chrystusa jako sędziego wszechświata. Prawa ręka uniesiona w geście błogosławieństwa, zaś w lewej dłoni otwarta księga z cytatem z Ewangelii świętego Jana. Nie sądźcie zewnętrznych pozorów, ale wydajcie wyrok sprawiedliwy. Człowiek dzisiaj potrzebuje niezawodnej, sprawdzonej busoli życia, która mogłaby mu wskazać najwłaściwszy kierunek postępowania, a więc także podejmowania decyzji, wydawania opinii sądów, ferowania wyroków. Wystawienie na Kremlu na widok publiczny Chrystusa Pantokratora nie jest dziełem przypadku. Jest znakiem poczucia bezradności człowieka. Dlatego chce on liczyć na pomoc Chrystusa, który jest sędzią wszechmocnym. Bracia i siostry, Ewangelię dzisiejszą słyszeliśmy już nieraz. Proponuję, abyśmy w jej treści zwrócili uwagę na pewien szczegół, zazwyczaj pomijany w komentarzach. Najczęściej i słusznie podkreśla się rolę Matki Najświętszej w dokonaniu przez Jezusa pierwszego cudu. Zachcielibyśmy o to zastanowić się nad decyzjami, które tam w domu weselnym w Kanie Galilejskiej są podejmowane. Oczywiście inicjatywę przejmuje Matka Najświętsza. Postanawia zwrócić się do Jezusa o pomoc dla strapionej rodziny, która wydawała przyjęcie weselne, a braku wina. Prosi więc Syna o interwencję. Jezus zaś wcześniej postanowił, żeby w zupełnie innych okolicznościach dokonać pierwszego cudu. Ale pod wpływem prośby, usilnej prośby swojej matki zmienia tamtą decyzję. Maryja już wie, że Chrystus dokona cudu, ale nie wie jeszcze, w jaki sposób to nastąpi. Dlatego do słów kieruje wezwanie: zróbcie wszystko, cokolwiek syn mój wam powie. Cokolwiek. A potem już Jezus wydaje polecenia, żeby słudzy napełnili stągwie wodą, a gdy woda stała się winem, aby zanieśli je staroście weselnemu. Słudzy zawierzają słowom Maryi i Jezusa i postanawiają spełnić wszystkie wydane polecenia. Powstaje pytanie, jakie motywy sprawiły, że tam w Kanie Galilejskiej podjęte zostały takie właśnie decyzje? Maryja swoje decyzje podejmuje z miłości do ludzi, którzy nieoczekiwanie znaleźli się w trudnej sytuacji. Jezus zmienia swoją pierwotną decyzję z miłości do swojej matki, a także z miłości do ludzi będących w dużym kłopocie i postanawia spełnić jej prośbę. Słudzy zaś wypełniają polecenia Maryi i Jezusa ze względu na ich wysoki autorytet w tamtym środowisku. Wniosek wydaje się być bezsporny i oczywisty. Decyzje oparte na miłości do człowieka oraz budowane na całkowitym zaufaniu wobec Jezusa są zawsze najbardziej twórcze i dobrze służą innym. W trudnych i skomplikowanych sytuacjach bardzo pomocna okazuje się rada świętego Pawła Apostoła, albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwego myślenia. Ta rada powinna się stać dewizą każdego, kto podejmuje ważne decyzje. Leopold Staw, znakomity nasz poeta, był ukrywany przez swojego przyjaciela w czasie okupacji na plebanii. Wiedział, że decyzja tego przyjaciela była najtrudniejsza w jego życiu. Wiedział doskonale, co mu grozi. Dlatego w różny sposób wyrażał swoją wdzięczność wobec proboszcza, u którego mieszkał. I kiedyś napisał tak: po co ci droga daleko? Świat jest tak wielki, jak serce człowieka. A więc o wielkości świata, o wielkości człowieka decyduje i rozstrzyga jego serce. Chrystus zawsze pomagał ludziom w podejmowaniu odważnych i dojrzałych decyzji, a wcześniej w stawianiu prawidłowej diagnozy. Stosował wtedy dwie bardzo proste i skuteczne metody. Stawiał pytania oraz sprowadzał ludzi ze świata iluzji na ziemię. Obiecał też w sytuacjach szczególnie trudnych posyłać Ducha Świętego, który by podpowiadał, jak podejmować ważne i trudne decyzje. Poprzez stawianie pytań skłaniał swoich rozmówców do formułowania odpowiedzi, a więc do wysiłku umysłowego i moralnego. Warto by kiedyś przeczytać Ewangelię pod tym kątem, jak Jezus stawia pytania. On wciąż pyta ludzi, których spotyka. To jest bardzo dziwne, bo przecież wie najlepiej jako Bóg człowieka, jednak pyta, bo skłania ludzi do myślenia, do wysiłku, tego umysłowego i tego moralnego. Człowiek, który nie otrzymuje ważnych i mądrych pytań, nigdy nie będzie się rozwijał. To była jego metoda. A gdy ktoś uporczywie tkwił w świecie iluzji, był natychmiast sprowadzany do realiów życia, bo tylko w takiej sytuacji można stawiać właściwą diagnozę i podjąć dojrzałą decyzję. Tak było z jego uczniami. Gdy wiedli spór, kto z nich jest największy, usłyszeli słowa reprymendy. Jeśli kto chce być pierwszy, niech będzie ostatni. Ze wszystkich i sługą wszystkich. Różnorakie motywy wpływają na decyzje ludzi. Święty Jan Ewangelista przedstawił to w sposób genialny w opisie męki Chrystusa. Pokazał na przykład, jak szybko zmieniają się nastroje ludzi pod wpływem przewrotnych zabiegów. Jak przemyśle presje wywierane na Piłata były, żeby wydał wyrok na Jezusa. Zastosowano nawet szantaż: jeżeli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Tłum pod wpływem chytrze zastosowanej perswazji ujął się wtedy za zbrodniarzem Barabaszem, a potępił Jezusa. Piłat w ten sposób przestał być sobą i stał się zakładnikiem wzburzonej tłuszczy. Już wtedy dużo do powiedzenia miała opinia publiczna. I już wtedy ta opinia była sterowana przez grupy nacisku. Na decyzję człowieka przemożny wpływ wywierają również media. O wiele większy niż nam się udaje. Oblicza się szacunkowo, że obecnie jest uzależnionych od mediów ponad 2 miliony Polaków. Najbardziej niepokoi negatywny stosunek mediów do prawdy. Zastanawia fakt, że dwa najgroźniejsze zjawiska w mediach z natury swojej działają przeciwko prawdzie. Są nimi mit i manipulowanie człowiekiem. Dwa potężne narzędzia zakłamywania rzeczywistości. Produktem ubocznym ich działania jest przyzwyczajenie człowieka do nieprawdy i postawa życiowa, że jest mu, czy przynajmniej powinno mu być wszystko jedno, czy go okłamują, czy mówią mu prawdę. To nie powinno mieć dla niego żadnego znaczenia. Tak jest kształtowany. A medialnych kłamców wspomagają różne mechanizmy. Jeden to prawidłowość znana od niepamiętnych czasów, że lud podświadomie pragnie być okłamywany. Szkoda, że o tym się tak mało mówi. Gdyż nie znosi pełnej prawdy o sobie. Dlatego właśnie prześladowano proroków, bo oni zawsze głosili niewygodną prawdę. Inna prawidłowość to prawidłowość, która jest związana z potężnym wpływem obrazu medialnego. Bill Gates, najwybitniejszy obecnie programista komputerowy, bije na alarm. Krzyczy wprost, kto rządzi obrazami, rządzi umysłami ludzi. Nie tylko ich emocjami, umysłami ludzi. I robi to tak, że ci ludzie nawet nie zdają sobie z tego sprawy. Obrazy medialne również wywierają negatywny wpływ na ocenę rzeczywistości i na decyzje, które człowiek podejmuje. Nic dziwnego, że 70% Polaków powyżej 15 roku życia nie rozumie w pełni tekstów, które czyta. Wolą konsumować obrazy niż czytać. A między innymi skutkiem tego stanu rzeczy jest inne niepokojące zjawisko, mianowicie, że nas Polaków bardziej przekonuje w tej chwili argument siły niż siła argumentu. Jest to jeden z najważniejszych i najtrudniejszych problemów, przed którymi stoi szkoła, ale także duszpasterze i Kościół. Jesteśmy dziś u matki, która jest królową Polski i wyjednuje u Jezusa łaski potrzebne do podejmowania trafnych decyzji, wydawaniu sprawiedliwych sądów i wyroków. A ta łaska jest prawnikom niezwykle potrzebna. Jest ona, Maryja, pośredniczką. Z troską pochyla się nad każdym, kto z ufnością zwraca się do niej o pomoc, szczególnie wtedy, gdy staje w obliczu trudnych decyzji. A otrzymujemy my jako ludzie zawsze więcej niż oczekujemy. Tak jak było w Kanie Galilejskiej. Ci, którzy gościli Matkę Najświętszą, otrzymali więcej. Nie spodziewali się, że będzie cud. Jest ona naszą niezawodną pocieszycielką. Na nowej, jubileuszowej sukni Pani Jasnogórskiej w prawym dolnym narożniku umieszczono miniaturę biało-czerwonej szachownicy, znaku polskich sił powietrznych. W tym miejscu bowiem znajduje się mały fragment samolotu Tu-154M, który się rozbił pod Smoleńskiem. Zginęło 96 wspaniałych osób z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród nich 18 prawników. Liczni z nich to nasi przyjaciele i znajomi. Ten mały znak to wzruszające przypomnienie, że ona jest z nami. Pociesza i pomaga zrozumieć najbardziej niezrozumiałe tragedie w życiu narodu i w naszym osobistym życiu. Jako najtroskliwsza matka pragnie, abyśmy umieli rozpoznać znaki, poprzez które jej syn przemawia do nas. Jak zapewne w Kanie Galilejskiej pomagała właściwie odczytać sens tamtego znaku, że przecież nie wino było wtedy najważniejsze. Nam się też nieraz wydaje, że coś jest najważniejsze, a to wcale nie jest najważniejsze, jest najmniej ważne. Niełatwo zrozumieć tragedię smoleńską, jednakże nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwego myślenia, przypomina święty Paweł. Dziś u stóp Pani Jasnogórskiej wznosimy ufne modlitwy, aby ofiara tych, którzy wtedy oddali życie w służbie ojczyzny, nie była daremna. Jan Paweł II podczas swoich odwiedzin tu na Jasnej Górze mówił nam o tym, że właśnie w tym świętym miejscu, nazywanym przez niego Genius Loci, najbardziej powikłane sprawy stają się czytelne i rozpoznawalne. Na przykład te znane słowa, że tu zawsze byliśmy wolni. Albo gdy za poetą przekonywał, że wolność nie jest ulgą, lecz trudem wielkości. Na tym ołtarzu znajdują się dwie jakże wymowne pamiątki złożone w darze przez Jana Pawła II. Po prawej stronie jest złota róża. Najwyższe odznaczenie Stolicy Apostolskiej nadawane wyłącznie głowom koronowanym. Po lewej stronie pas papieski, przestrzelony kulami zamachowca i zakrwawiony. Znaki mówiące o człowieku, który był w naszych czasach najodważniejszym świadkiem prawdy i jej obrońcą. Można powiedzieć obrońcą do końca. Szczęśliwy jest chrześcijanin, który nauczył się sztuki rozpoznawania znaków Bożej opatrzności. 17 września, w Dzień Sybiraka, sprawowałem w Archikatedrze Łódzkiej mszę świętą intencji tych, którzy przeszli Gehennę Sybiru. Później było krótkie spotkanie i wtedy powiedziano mi, że tych ludzi schorowanych, cierpiących podtrzymują na duchu dwie myśli. To, że wyzbyli się nienawiści wobec swoich oprawców i w ten sposób odnieśli zwycięstwo nad nimi oraz to, że tortury i okrutna śmierć Polaków na Syberii nie były daremne. Dziś przecież powstają tam, na tej nieludzkiej ziemi, nowe parafie i diecezje, budowane są kościoły i katedry, pracują polscy księża, a zatem ich ofiara nie poszła na marne. Umiejętność rozpoznawania znaków świadczy o dojrzałej duchowości człowieka. Bracia i siostry, niech pani Jasnogórska swoim wstawiennictwem otworzy nam jeszcze szerzej oczy na trudne i skomplikowane znaki, które wypełniają nasze życie, i na ich wymowę. Niech pomoże nam je zrozumieć do końca i podpowie też, jak za nie powinniśmy dziękować dobremu Bogu. Amen.